przetrwanie. To znaczy, że jak wchodzę do lasu, no, żeby przy tym przykładzie pozostać, to wchodzę w jakieś straszne miejsce i muszę wykrzesać z siebie bardzo wiele energii i poznać bardzo wiele rzeczy, żeby przetrwać. No, prawda? No, próbuję jakoś zrekonstruować pewien sposób myślenia. No to znaczy, że ten las jest straszny, niepokojący, nie wiem, brutalny. No trzeba z nim walczyć. To jest ten sposób myślenia być może. I ja nie wiem właśnie teraz. Wiem, że wy jesteście bardzo specjalnymi survivalowcami, dlatego was tutaj zaprosiłem i dlatego wyście tu przyjechali. Ale być może survival to nie jest najlepszy kluczyk do tych drzwi do lasu. No bo on uczy być może właśnie tej walki, a nie wchodzenia w naturę.
Nie.
To nie tak.
To nie jest walka z naturą. Jest to raczej nasza adaptacja, nasze poznanie. Im więcej wiemy o tym, co może nam zrobić krzywdę, tym lepiej się możemy na to przygotować. I to przecież żyjąc w mieście, jesteśmy otoczeni ogromem wręcz sytuacji niebezpiecznych, tylko jesteśmy tak dziwnie oswojeni, że to się dzieje. Przede wszystkim nosimy w sobie taką dosyć szaloną myśl. Wszystkim się to zdarza, mnie się nie zdarzy. I dlatego wtargnięcie na jezdnię przed samochodem zdarza nam się jednak, bo sobie idziemy, się zamyślamy albo uważamy, że ja mam pierwszeństwo, więc muszę to wykorzystać, wymusić wręcz. I to tak jakby jakaś szalona zabawa. A las wydaje nam się na tyle właśnie obcy, że kreujemy w nas pewne niebezpieczeństwo urojone. Ja gdzieś znalazłem w filozofii u Epikura mowę o tym, że człowiek powinien zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, ale wszelkie potrzeby ponadpodstawowe to są potrzeby urojone. Niesłusznie go kojarzą z hedonizmem, bo wcale nie chodzi u Epikura o hedonizm. I Epikur podkreśla bardzo mocno, że nie powinniśmy się zajmować sprawami urojonymi. Nasze lęki, bardzo często lęki wobec lasu są urojeniami. Słuchamy jakichś opowieści, w dodatku o czym nam się opowiada, o tych najgorszych rzeczach, które się zdarzyły. Nie słyszymy o pięknie, nie słyszymy o tym, jak tam cudownie można się zregenerować, jak można poczuć potrzebę nie wychodzenia wręcz z lasu, bo ja znam takie sytuacje, że ludzie tak zostali oczarowani takim bytowaniem leśnym, że chcieliby tam stale być.
No właśnie, teraz chyba dochodzimy do bardzo ważnego punktu, do tego piękna. Że to jest właśnie nawet trudno o tym mówić. Ja akurat miałem takie szczęście, że wprawdzie jestem, no właśnie, mieszczuchem, no nie wiem, no teraz to jestem, ale urodziłem się w Augustowie, czy w miejscu, gdzie jest Puszcza Augustowska. Mieszkałem wprawdzie w bloku, ale przez ulicę zaczynał się las, las miejski najpierw, a potem to już właściwie puszcza. I moje dzieciństwo wyglądało w dużej mierze tak, no, że to były zabawy w Indian, budowanie tipi z gałęzi, z mchu, strzelanie z łuku, rzucanie jakimiś dzidami. No, to było coś takiego.
Jasne,
więc
marzenie.
I właśnie nawet trudno o czymś takim mówić, bo to jest tak, to było coś tak piękne, tak normalne wtedy by się wydawało, a teraz z dystansu patrzę tak piękne, że nawet trudno tej radości opowiadać. Ale ja myślę, że jakoś tracimy tę radość, prawda? Nasze dzieci tracą. Mhm. To nie wiem, czy to Staszku, Stanisław Kęcia.
Oczywiście. Tak jak już wspomniałem, ja też miałem to szczęście podobne jak ty. Może ja tylko głębsze.
Bo właśnie mieszkałeś.
Tak, było gospodarstwo. To moje dzieciństwo właśnie na wsi, no naprawdę teraz patrząc na te dzieci, które powiedzmy wychowują się w mieście, i te piaskownice i te jakieś tam świetlice i tak dalej, no patrzę i tak sobie myślę, no nie chciałbym się znaleźć w tym świecie. Ten mój sprzed kilkudziesięciu lat był dużo piękniejszy. Ja nie czytałem Harry'ego Pottera, nie czytałem jakichś tam innych Władca Pierścieni i tym podobnych. Zaczytywałem się w Centkiewiczach, czytałem Keruda.
Lato leśnych ludzi wspominaliśmy.
Ludzi, tak, oczywiście. To było to, co napędzało tą wyobraźnię i którą można było od razu realizować, bo las był, można powiedzieć, tuż za miedzą. Można było pójść, zobaczyć, przeżyć to, sprawdzić. No, dzisiaj to wygląda nieco inaczej. Ja myślę, że ten taki pęd życia, w który jesteśmy wtłoczeni, no, powoduje, że nie mamy czasu, że na jakimś tam etapie tracimy ten kontakt z przyrodą, że rodzice też nie mają za bardzo czasu przekazać tego, nauczyć dzieci tego właśnie kontaktu, z tego zbliżenia z przyrodą. No i później demonizujemy to, tą przyrodę, to, te różne właśnie zagrożenia. Także...
No ja się w pełni zgadzam, tylko z jedną poprawką. To znaczy, wydaje mi się, że Władca Pierścieni to akurat taka książka, takie książki, które pokazują właśnie to wejście w przyrodę, szacunek dla przyrody, szacunek dla natury.
Przepraszam, prawda? Ale nie czytałem tego.
No to wielka...
Nie, a ja czytałem jako 12-latek.
Z kim ja tu muszę rozmawiać, proszę państwa? Słyszą państwo, z kim ja tu muszę? No dobrze, zapraszamy. 7 trójek. Są z nami dzisiaj Stanisław Kędzia i Krzysztof Krisek-Kwiatkowski z Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. 7 trójek.
Trącał mikrofon.
Co? Bałem się, że on trącał mikrofon.
Tak.
Ale wybaczamy.
Bałem się.
Panu...
Jesteśmy na linii już?
Tak, tak.
Przepraszamy.
To teraz będzie cytat z bardzo pięknej książki, jednej z moich kochanych książek. I może ktoś zgadnie, rozpozna tę książkę. Nie zgadnie, tylko rozpozna. I tu jest, i to jest na miejscu bardzo, myślę. Przeczytam najpierw kilka zdań, albo... Nie. Najpierw porozmawiamy z panem Łukaszem. Dobry wieczór. Witamy pana. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja tylko chciałem tak w miarę krótko powiedzieć, że to widać po zabawach i po tym, jak dzieci biegają na podwórku, jak my dzisiaj wykorzystujemy środowisko naturalne do poznawania lasu czy czegoś takiego. Ja nie wiem, jak ktoś jest zaznajomiony z Elblągiem, to wie, co to jest Marzantarnia, czyli duży park, bądź też właściwie las, w którym my z kolegą spędzaliśmy całe dnie po prostu wchodząc pod górę przy pomocy rąk i nóg. I to było, nie wiem, najlepsze w tym momencie, co ja chciałem robić tak naprawdę. Zabawa w wojnę. Ja właściwie czekam, kiedy psychologowie albo dzisiejsza poprawność polityczna zajmie się tym, jak to było straszne na pewno. Natomiast to było oczywiście tylko zabawą i samo to wymagało tego, że trzeba było ganiać po drzewach, chować w parkach, grać w podchody i różne rzeczy, wymyślać do tego gry. I na pewno środowisko, w sensie jakieś właśnie obcowania z naturą było podstawą tego wszystkiego. A dzisiaj piszka wyryczana.
Dziękuję bardzo. No, może ten ciekawy wątek tutaj się zarysował. Ta wojna, zabawa w wojnę. Ty już o tym mówiłeś trochę, Krzysztof. O agresji, że mamy w sobie agresję, prawda?
I zawsze będziemy mieli.
I zawsze będziemy mieli. Coś trzeba z tym zrobić jakoś
sensownie.
Ona
jest niebezpieczna, jeżeli nie umiemy nad nią panować.
Aha.
Wszystko polega na tym, żebyśmy umieli swoje emocje jakoś tam poukładać, ale agresja nie jest czymś strasznym tak naprawdę. O agresji się bardzo dużo mówi w szkołach, dlatego że dorośli sobie z tym nie potrafią poradzić. Bo dzieci na pewno nie potrafią. Zwłaszcza jeżeli znajdują dobry grunt, żeby ta agresja rosła. No ale nie o agresji chyba mówmy.
Nie, ale to jest bardzo ważny aspekt tej rozmowy.
W tym momencie chciałem powiedzieć o tym właśnie, o tych trudnych.
Tak,
przepraszam, ja używam jeszcze tego słowa, ale uważam, że jesteśmy wszyscy w jakiś sposób trudni. I wszyscy mamy coś do załatwienia z naszą trudnością. Otóż na czym rzecz polega, kiedy jest taki wyjazd dwutygodniowy w dzikie strony i my się nagle znajdujemy, zostawiamy za sobą wszelkie układy, w jakich się do tej pory znaleźliśmy, to znika. Nikt do nas nie ma pretensji, nie trzeba wycierać butów przed wejściem do pokoju. Pojawiają się zupełnie nowe problemy, problemiczki i inne zdarzenia. I przede wszystkim my musimy się zajmować sobą. Od rana do wieczora zajmujemy się sobą, bo trzeba wstać, trzeba przynieść wody, trzeba narąbać drewna, trzeba rozpalić ognisko, przygotować posiłek. To zabiera ileś czasu. Oprócz tego oczywiście zajmujemy się jakimiś grami i zabawami terenowymi, które pozwalają nam jeszcze bardziej poznać ten las i poznać samego siebie. bo to jest bardzo ważne. My poznajemy siebie w działaniu, poznajemy swoje możliwości i zawiesiłem głos teraz, bo przypomniałem sobie właśnie, o czym chciałem tak bardzo powiedzieć. Na jednym z takich wyjazdów, 17-latek, kiedy zapadła pierwsza noc, trącił mnie łokciem, pochylił się i szepnął mi do ucha: słuchaj, ja się boję. Bardzo kocham tę opowieść, dlatego że ona pokazuje właśnie owo pierwsze wejście do lasu z lękiem. Jak to może się odbyć? Oczywiście nie zabrałem się za ośmieszanie chłopaka, że w tym wieku się boi być w lesie, kiedy zapadła noc, bo on to czynił po raz pierwszy i rozumiałem go. Natomiast powiedziałem mu coś takiego: no słuchaj, spróbujmy pierwszej naszej przygody. Pójdziemy teraz ścieżką. Ciemność, nie będziemy świecić latarką. Będę cię trzymał za rękę. Tak szliśmy i po chwili powiedziałem: czy teraz mogę twoją rękę już puścić? Będziesz szedł blisko mnie i nic gorszego cię nie spotka. On się zgodził. Szliśmy obok siebie i w pewnym momencie powiedziałem: a możesz iść troszkę dalej za mną, tak żebyś widział gdzieś tam w mroku moje plecy, żebyś czuł, że jestem obok, ale żeby była ta większa odległość. Spinaliśmy się pod górkę, wyszliśmy na miejsce odsłonięte, gdzie pojawił się przed nami przepiękny widok na lasy, góry przed nami. Był zwalony pień. Siedliśmy i powiedziałem mu: a teraz posłuchajmy lasu, bo las żyje. Pojawiły się różne trzaski, jakieś szelesty, jakieś tajemnicze dźwięki, których sam nie potrafiłem określić. I powiedziałem: wiesz co? I teraz wracamy do obozowiska. I ty prowadzisz. To wszystko cały czas, jak powiedziałem, odbyło się bez świecenia latarką. I chłopak dzielnie rozpoznawał ścieżkę w mroku. Doszedł do obozowiska, tam już był ogień, wszyscy już siedzieli i coś przygotowywali do jedzenia. On był szczęśliwy. Już nie wracaliśmy do tematu.
Czyli dwie sprawy chyba tutaj ważne. Trzy. Przepięknie opowiedziałeś. Druga sprawa, że on nie miał słuchawek. Jakby zdjął sobie słuchawki. No, próbowałem zdjąć sobie słuchawki i pokazać to, ale to jest niedobry pomysł, bo ja powinienem je akurat mieć. Ludzie mają ciągle teraz słuchawki. Pani Joanna pisze, że pisze o swoim miejscu, którym to jest miejsce pod Płockiem, lasy pod Płockiem, i że ona tam chodzi bez słuchawek. To jest takie ważne. Prawda? A trzecia sprawa chyba, to jest, mówiliśmy o tym kluczu do lasu, a to jest jakby też klucz do siebie. Prawda? Że...
Zdecydowanie.
No właśnie. Staszku, Stanisław
tak, Kędzior. Ja myślę, że we współczesnym świecie, w tym pędzie, jakim żyjemy, potrzebna jest jakaś odskocznia, żebyśmy nagle, szybko, kiedy potrzeba naładować te akumulatory, znaleźli się w innym świecie. Ja myślę, że właśnie kontakt z naturą jest bardzo dobrą formą właśnie tej odskoczni, znalezienia się w tym innym świecie. I ja na przykład bardzo lubię takie wypady do lasu, bo tak to nazywa się, wypady do lasu, dwu-trzydniowe w zimie. Właśnie kiedy jest śnieg, mróz i tak dalej. I to, co właśnie mówił Krysek, że kiedy jest się w tym lesie, kiedy nie ma się tego sprzętu za wiele, kiedy trzeba sobie zbudować schronienie, rozpalić ogień, przygotować materiał na opał i to wszystko, co jest nam potrzebne do życia, czyli zaspokojenie tych najprostszych potrzeb, zajmuje nam tyle czasu i jest tak niezwykle ważne, ponieważ no w zimie nie ma żarków, jak jest minus 15 czy minus 20 stopni, że my zapominamy o tych codziennych problemach, żyjemy tymi no, najprostszymi naszymi potrzebami, zaspokojeniem ich. I to jest takie oderwanie się, nie trzeba brać, nie wiem, no, narkotyków, pić alkoholu, żeby zmusić siebie do tego, że zaczynamy myśleć o czymś innym i zaczyna nam sprawiać przyjemność najprostsza rzecz. No na przykład siedzimy i pijemy gorącą herbatę, no nie? To coś zupełnie prostego, bo jest mróz, minus 15 wokół nas i
Krzysztof. Powiedziałeś, Staszku, o czymś, co we mnie się stale kręci.
A to będzie długo, czy będzie krótko?
Będzie krótko.
To dobrze, bo czeka słuchać, to może
dobrze.
Zaraz nim porozmawiamy.
Mianowicie to spanie w lesie. My naprawdę z dzieciakami ruszamy zimą do lasu i śpimy w lesie. I to nie jest ekstremalne, znów, jeżeli się wie, jak w tym lesie zimą przebywać. Już skończyłem.
Zapraszamy, 7 trójek. Studiu Trójki, panowie ze Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu, Stanisław Kędzia i Krzysztof Krisek-Kwiatkowski. I witamy pana Ryszarda. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Słuchamy pana.
Przysłuchuję się audycji i przypomina mi się właśnie, jak wyjeżdżałem na takie spotkania survivalowe do lasu, a początek był zupełnie inny, mianowicie ogląda się w Discovery różnego rodzaju wyprawy w dzikie jakieś tam odległe światy, chciałoby się przeżywać coś takiego, no ale wiadomo, że trudno się wybrać, nie stać nas, jest to odległe, dalekie, wręcz nieosiągalne. I stąd narodził się taki pomysł, pojadę, zobaczę. Pojechaliśmy z kolegą i okazuje się, że ta wspaniała przygoda, egzotyczna, niewyobrażalna, jest w naszym polskim lesie, właśnie gdzie słyszymy pohukiwania słów, nie wiemy tak naprawdę, co to jest. Gdzieś tam dziki ryją, też nie wiemy, co to za odgłosy. W dzień jest wszystko oczywiste, ale w nocy właśnie jest to wszystko tajemnicze, egzotyczne i można poznawać właśnie wspaniałe, przeżywać wspaniałe przygody blisko, dosłownie za miedzą, za oknem, w lesie, jak już przekroczymy tą barierę zieloną, są wspaniałe przygody. Właśnie poznajemy swoje własne możliwości, gdzie na przykład później w życiu codziennym, wykonując coś w pracy, przecież kurczę, no w lesie dałem radę z tym, a tutaj taki banał, na pewno sobie dam radę, także na pewno to jest. I faktycznie w miejskiej dżungli częściej jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa, na oszukanie przez kogoś innego, na to, że inni ludzie nas skrzywdzą, a w tym lesie jednak każdy się wspiera. Jesteśmy zdani sami na siebie i musimy się wspierać, bo inaczej sobie nie poradzimy. Także to też jest takie, uczy nas działania w grupie i musimy działać razem. Także to też jest piękne i zżywamy się z tymi ludźmi, z którymi do tego lasu jedziemy.
No właśnie, teraz pytanie, gdzie jest ten prawdziwy świat, prawda? To jest to pytanie. Dziękuję panie Ryszardzie. Panowie, Krzysztof?
Tak, ja się bardzo ucieszyłem to słysząc, bo w tym momencie sobie pomyślałem, po pierwsze, że nie mówiliśmy o tym, że dla nas drugi człowiek bywa większym zagrożeniem niż las i zwierzyna tam chodząca. A po drugie, u obu panów, którzy mówili, słyszałem tę pasję w głosie.
Tak, prawda, prawda.
To samo, co my przeżywamy. Zresztą, jak ja tutaj patrzę na Staszka, kiedy on opowiada, to ja cały czas się uśmiecham, bo on mówi o rzeczach dla mnie cudownych. I chcielibyśmy ludziom jakoś przekazać to, że to jest tak piękne, tak cudowne, że warto tam się wybrać i skorzystać z naszych tutaj polskich lasów.
Byle nie głupio.
Byle nie głupio.
A co to znaczy głupio? No, jak się słyszę na przykład o, teraz góry będą, jak się słyszę o ojcach, którzy ciągną dzieciaki na Orlą-Pel, czy tam naprawdę jest niebezpiecznie, to czasami chyba myślę sobie, że to po prostu głupio. Co trzeba zrobić, żeby nie było głupio?
Rozumieć, na czym polega zagrożenie przede wszystkim, wiedzieć, gdzie się człowiek udaje, jakie tam będą warunki i z kim się udaje, bo jeżeli ja idę w towarzystwie człowieka, który w tych górach również był tak jak i ja, to nie znaczy to oczywiście, że zagrożenie nie istnieje, ale my przynajmniej mamy do siebie zaufanie, że i ja, i kolega rozumiemy owo zagrożenie. Nie będziemy robić rzeczy nietypowych. No, wiemy, co się stało w Portugalii niedawno, prawda? Ewidentnie groźne miejsce. Ja tam stałem na tej krawędzi kiedyś i wiem, jak to wygląda. Nie odważyłbym się cofać pół kroku, żeby zdjęcie lepiej
wyszło. Zrobić sobie fotki, właśnie, to prawda.
Jeszcze przytoczę tę historię, która niedawno też tak nas poruszyła, o zatrzymanym tacie, który z synkiem sobie mieszkał w szałasie. Zadziwiające, że zareagowano na to tak drastycznie, bym powiedział, skoro to się naprawdę działo tuż przy mieście, czyli w każdej chwili pomoc mogła być udzielona. To nie było kompletne bezludzie,
To nie było odcięcie się od cywilizacji, że tylko tatuś bez sprzętu i małe dziecko. Do licha. Teraz, Staszku, ty mówiłeś, był 4,5-letni chłopczyk, tak? Ja na swoim obozie miałem kolegę, który przyjechał z 4-letnią dziewczynką i 5-letnim synkiem i obserwował, jak cudownie te dzieciaki w przyrodzie się zachowują. One się w ogóle tam nie nudziły. Nie było mowy o nudzie.
No właśnie, znowu wracamy do tego motywu lęku, prawda? Przed czymś, czego nie znamy. Najczęściej to tak jest przecież.
Tak, oczywiście. No, w przetrwaniu w ogóle podczas każdego wyjazdu w teren, który jest nam obcy, no, bardzo ważne jest to, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób poznać te zagrożenia, ponieważ no, najgroźniejsze dla nas jest to, czego nie znamy. Bo albo możemy to przecenić, albo możemy tego nie docenić. I tutaj wracając do tego, co ty powiedziałeś, Krzysiu, właśnie odnośnie tego biwaku. Otóż, no, pamiętam z moich dziecinnych lat przecież, jaką frajdą było spanie na sianie, zakopanie się w tym sianie i tak dalej. To samo można zrobić przecież w lesie, zakopując się w tam suchych trawach, liściach, w trzcinie i tak dalej. My za bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, co mamy naokoło siebie. Czyli musi być sprzęt ze sklepu, odpowiedniej marki i wyposażenie. I obładowani tym całym sprzętem idziemy do lasu i jeszcze nazywamy to survivalem. Nie, to nie jest survival, to jest turystyka. W moich czasach nie było materacy piankowych, śpiwory no, były rzadkością i ich
brało się koc.
Była. Oczywiście brało się koc, namioty też nie były te jak dzisiaj, że wchodzi się do sklepu i kupuje się jak się chce. Nie, nie, nie. I były jeszcze drogie dodatkowo. Więc samemu się robiło te szałasy i to było coś zupełnie normalnego. I to, że ktoś nie ma z sobą sprzętu ze sklepu z odpowiednimi metkami, to nie znaczy, że on nie potrafi sobie zabezpieczyć tych wszystkich potrzeb, które mu zabezpieczyć.
Ale powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo ona, to jest jednak chyba jedna z najważniejszych rzeczy, która tak się przemknęła dzisiaj. No, nie nazwali się jej w każdym razie. I teraz chciałbym tych kilka zdań przeczytać z mojej ulubionej książki. Jedna z moich ulubionych książek to jest książka napisana 100 lat temu albo ponad, nawet trochę. I to jest takich kilka zdań dosłownie przepięknych. Ostatni zachód słońca. Słońce straciło promienie, wąska chmurka przekrajała kulę słoneczną na dwie połowy. Ostatni zachód słońca, mówią chłopcy. Jutro już będą w Warszawie, a tam słońce nie zachodzi wcale. W Warszawie nie ma zachodu słońca, tylko o zmierzchu pokazuje się na ulicy człowiek z długim kijem i zapala brzydkie, żółte latarnie. Człowiek ten przechodzi z jednej strony na drugą, jest zawsze ciemno i biednie ubrany, a twarzy jego w cieniu nie widać. On w mieście zamienia dzień na noc. A w Michałówce jasne słońce w purpurowej szacie dzień gasi i noc zapala. Słońce opuszcza się coraz niżej, zanurza się pod ziemię i znika skrawek po skrawku. Już, mówią jedni, nie, jeszcze. Już gwiazdą tylko, już iskrą małą świeci. I to jest tak piękne, i cała książka jest tak piękna, bo ona mówi o szacunku dla natury, o wielkim szacunku. Do tej Michałówki, to jest książka Janusza Korczaka, Mośki i Joski Srule, do środka kolonijnego dla dzieci, bardzo biednych dzieci żydowskich akurat, przyjeżdżają dzieci, które rzeczywiście na przykład nie widziały tęczy nigdy, no bo mieszkały gdzieś w suterenie, w takim trzecim podwórku, gdzieś tam zamkniętym w ciemnościach, nie widziały tęczy, nie widziały wiewiórki, nie widziały krowy nigdy w życiu. Ale ta natura im otworzyła, ten kontakt otworzył im zupełnie nowe perspektywy. Czasami ich no, zupełnie odmienił wręcz. No i mnie się wydaje, że dzisiaj to jest tak, że my o naturze wiemy niby o wiele więcej, bo oglądamy Discovery albo czytamy, no uczymy się w szkole. Ale to jest wiedza bardzo powierzchowna, taka, poza tym wiedza, która jest pozbawiona tego elementu szacunku, nie ma tutaj szacunku, prawda? Może to jest najważniejsze, że natura jest czymś, no nie wiem, no właśnie godnym szacunku, a my ją traktujemy tak z buta właśnie, brutalnie.
Ale to jest to coś, co wcześniej też wspomniałem, że ciężko mieć szacunek do czegoś, czego się w ogóle nie zna, nie co zna. Jest tak obce. A ja mam takie, najpierw jedno stwierdzenie, które niedawno poznałem, zupełnie przypadkowo, że w latach 60. siedmiolatkowi na więcej pozwalano, niż obecnie się pozwala dwunastolatkowi.
No i to prawda.
To jest raz. A drugie takie pytanie, czy jazda rowerem to jest rzecz ekstremalna?
Ja daję przykład, który stosowałem wobec swoich studentów, mówiąc im, że kiedy zaczynaliśmy jeździć na rowerze, zdzieraliśmy łokcie, noga nam się wkręcała w szprychy, czy łańcuch nam przycinał nogawkę, spadaliśmy wielokrotnie na zakręcie, przelatywaliśmy nad kierownicą, ja wiem, co się ze mną działo, bo to były początki. I nikt nie rozpaczał nad tymi kolanami. To było oczywiste, że trzeba było je sobie zetrzeć. Natomiast teraz, kiedy ja już umiem jeździć, jest to moja wielka przyjemność i oddaję się jej z radością. Natomiast nic ekstremalnego w tym nie ma. Dlaczego my się boimy zrobić pierwsze kroki, które będą trudne?
Ale trzeba być
przytomnym, trzeba być otwartym, trzeba być uważnym, trzeba obserwować, patrzeć, dotykać, czuć, oglądać, smakować, każdym zmysłem, być w tym. Trzeba być.
Krzysztof Krysek-Kwiatkowski, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu, prezes. No i jeszcze Stanisław Kędzia może na koniec. Masz jakiś pomysł na jakąś puentę ładną?
Ja myślę, że najlepszą puentą był właśnie ten telefon od słuchacza, tak? Który właśnie wspaniale to podsumował. Szkoda tylko, że on był tak wcześniej, a nie teraz. Także ja jeszcze może tylko dodam właśnie to, co było tutaj, że survival, że przetrwanie, walka z naturą. Nie. To nic z tych rzeczy. Z naturą się nie walczy.
To jest uczenie się adaptacji.
Tak,
wzajemnej w dodatku.
My nie walczymy w domu z kuchnią, nie wiem, z czym tam jeszcze. Po prostu my żyjemy, kształtujemy siebie, tą kuchnię, tak? Kupujemy to lub tamto.
Fajny
podobnie
przykład.
Jest w naturze. Bierzemy z natury to, co nam jest potrzebne, to, co niepotrzebne, to zostawiamy, bo może ktoś inny to wykorzysta. Więc dla mnie to trochę śmieszne, jak ktoś mówi, że walczy z przyrodą. Nie walczy się z własnym domem.
Nie walczy się z własnym domem. Bardzo dziękuję. Piękna puenta. Jeszcze fragment Coltrane'a. To jest ta piosenka z początku. Nature Boy, czyli chłopiec, który przybył z serca natury, że tak opisowo dobrze tłumaczę. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik realizował audycję, Paweł Drozd był jej wydawcą. Dziękuję panom.
My również dziękujemy.
Dziękuję gościom. Krzysztof Krysek-Kwiatkowski i dr Stanisław Kędzia, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski.